Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Znamy doskonale ten fragment. Nie podlega dyskusji, jesteśmy przyjaciółmi Jezusa. Słyszymy o tym, śpiewamy o tym. To nawet lepiej brzmi być przyjacielem Jezusa niż być sługą. Ale chcę zwrócić uwagę na pewną rzecz, która mi gdzieś tam umknęła w pewnym momencie, a myślę, że umyka też nam wierzącym. Przypatrzmy się temu fragmentowi. Uczniowie chodzili z Jezusem blisko 3 lata po ziemi. Byli blisko Niego, znali Jego tembr głosu, podążali za Nim, uczyli się od Niego, a jednak Pan Jezus nie powiedział im po roku czy po dwóch jesteście moimi przyjaciółmi. Uczynił to dopiero pod sam koniec, po 3 latach. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Myślę, że odpowiedź nie jest trudna. Uczniowie musieli przejść pewien proces stania się przyjaciółmi Jezusa. I przygotowując się do tej usługi, zacząłem sobie sprawdzać w słownikach definicję słowa przyjaciel i spróbujmy przyjrzeć się pewnym cechom, które mają przyjaciele. I napisałem sobie tak. Przyjaciel to osoba, z którą pozostajemy w więzi opartej na życzliwości, szczerości, sympatii, zaufaniu i wzajemnej pomocy. Teraz wypisałem sobie kilka cech. Prawdziwy przyjaciel daje ci czas i przestrzeń. Możesz go rozpoznać po tym, że nie zawsze głaszczy cię po głowie, ale czasami potrafi też powiedzieć coś, co cię zmotywuje i popchnie do przekraczania granic. Prawdziwa przyjaźń nie jest wymuszona. Dobra przyjaźń pod wieloma względami przypomina udany związek, w którym dwie osoby są ze sobą, bo bardzo tego chcą, a nie dlatego, że muszą. Kolejna cecha. Prawdziwa przyjaźń przetrwa próbę czasu, a przyjaciel prawdziwy wcale nie musi być przy twoim boku przez całe życie. Wręcz przeciwnie, ale zawsze macie czas, czy możecie pogadać, wrócić do tematów. Dobry przyjaciel też nie waha się mówić, co myśli i nie obrazi się na ciebie, że masz w jakiejś sprawie inne zdanie, bo przyjaciele akceptują swoje wady i zalety. I ostatnią cechę, którą sobie tutaj wypisałem, w życiu przyjaciela zawsze jest miejsce dla ciebie. Zaskoczy cię czasami wiadomością w momencie, w którym najmniej się tego spodziewasz, a zarazem w momencie, w którym najbardziej tego potrzebujesz. I myślę, że zdarza się nam, albo chyba użyję takiego słowa, nawet często tak jest, że kiedy nawracamy się, to chcemy od razu przejść do tego etapu bycia przyjacielem Boga. Nawróciłeś się, jestem przyjacielem Boga. I nie chodzi o to, że to nie jest możliwe, bo Bóg daje nam swobodny przystęp do Niego, ale właśnie myślę, że pomijamy ten proces stawania się Jego przyjacielem. I dzisiaj chciałbym się nad tym troszeczkę zatrzymać. I kochani, musimy to dobrze zrozumieć, bo bycie na etapie sługi nie jest czymś gorszym od bycia przyjacielem. To jest proces, a każdy z nas może być w innym miejscu. Ważne, by rozróżniać te etapy i nie mówić, że jestem przyjacielem Jezusa, gdy jestem na etapie sługi. I może pomyślicie, taka wąska czy cienka granica, ale co to znaczy? No przyjrzyjmy się temu. Na etapie sługi skupiasz się raczej na wykonaniu powierzonego ci zadania. A głównym celem jest posłuszeństwo. I nie chodzi o to, że na tym etapie nie masz relacji z Bogiem. Masz, oczywiście, że masz, bo musisz słyszeć Jego głos, musisz być Mu posłuszny, podążasz za Nim, On jest Twoim autorytetem, a priorytetem jest właśnie posłuszeństwo. Doulos, to greckie słowo, ono jest użyte określając sługę, który nic nie posiadał, a jego jakby egzystencja była całkowicie uzależniona od jego pana. W innym miejscu to słowo było też użyte jako niewolnik, ale nie będę rozwijał teraz tego tematu. Tak więc można powiedzieć, że w pewnym sensie, będąc sługą, masz w cudzysłowie dobrą relację z Bogiem, bo słyszysz, reagujesz na to, co On mówi do ciebie. Więc jeżeli słyszysz, co Bóg mówi do ciebie, podążasz za Jego słowem, jesteś Mu posłuszny, być może, że jesteś na etapie sługi. Przyjrzyjmy się, jak wygląda etap przyjaciela. Przyjaciel, jak sobie zdefiniowaliśmy te cechy, skupia się zupełnie na czymś innym. Posłuszeństwo jest dla niego czymś naturalnym, a raczej zastanawia się nad tym, jak moje wybory, moje działanie będzie wpływać na drugą osobę. To, jak będę postępował, jak będzie wpływać na mojego przyjaciela. Dlaczego? No bo zależy mi na tej przyjaźni. A posłuszeństwo jest czymś absolutnie oczywistym. Można powiedzieć, że jest wynikiem po prostu tej relacji. I tutaj zmienia się całkowicie nasze doświadczenie Boga, bo wchodzimy w głębszą relację z Nim. Na tych dwóch przykładach dobrze widać różnicę między dobrą relacją z Bogiem, którą ma sługa, a głęboką relacją przyjaźni, jaką ma przyjaciel. Jego serce, przeczytam wam coś, i moje serce zaczyna bić w tym samym rytmie, w zależności jak zmieniają się nasze pragnienia. Przebywanie z Bogiem staje się najdroższym dziedzictwem, a pamięć o spotkaniach z Nim najcenniejszym skarbem. Wynikiem tych doświadczeń jest wewnętrzna przemiana. Już nie pracujemy dla Niego, ale z Nim. To jest fragment książki Billa Johnsona zatytułowanej Wszystkie pragnienia mają swojego ojca. I kiedy googlowałem sobie to na stronie wydawnictwa Sharon, znalazłem taki opis. Czy ludzie mogą żyć bez marzeń? Ile z naszych marzeń porzuciliśmy w imię bycia poprawnym chrześcijaninem? A jeżeli Bóg ma marzenia i umieścił je w nas, autor opowiada, jak pragnienia, które Bóg wkłada w nas, mogą zmienić ten świat i wpłynąć na bieg jego historii. Ta książka to inspiracja, jak sprowadzać rzeczywistość nieba na ziemię. I problem, kochani, polega na tym, że chyba tak przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, że chyba nawet do końca nad tym się nie zastanawiamy i omijamy poszczególne etapy rozwoju. Chcemy przeskoczyć z klasy pierwszej do klasy trzeciej. Czy tak się da? Takie myślenie i działanie, myślę, że może powodować pewnego rodzaju frustrację, bo zaczynam pracować jako sługa. Widziałem go parę razy, a nazywam go swoim przyjacielem. Nie jestem posłuszny, nie słucham jego głosu, a chodzę i mówię, że jestem jego przyjacielem. A tak naprawdę jestem na etapie rozmowy kwalifikacyjnej i w dodatku chcę odcinać od tej przyjaźni jeszcze kupony. Bóg dał nam śmiały przystęp do tronu, do siebie i możemy nawet szybko pokonać ten etap i powiem tak, że powinniśmy nawet pokonać szybko ten etap, ale konieczne jest właśnie przejście przez ten etap bycia sługą, ale podkreślę, przejście, a nie zatrzymanie się. Bo jeżeli zatrzymamy się, to myślę, że może grozi nam coś takiego. Tutaj musielibyśmy sobie przeanalizować przypowieść o synu marnotrawnym. To jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 9 werset. Może nie będziemy czytać całości, ale chciałbym, żeby był wyświetlony, bo będę chciał zwrócić waszą uwagę na pewne rzeczy. Jeszcze dalej troszeczkę o synu marnotrawnym. O, dzięki. Kiedy młodszy syn wraca do domu, jako ten syn marnotrawny, ojciec wyprawia mu ucztę. Starszy nie kryje swojego rozgoryczenia. Wypomina ojcu, że pomimo jego wierności, bo przecież nigdy nie przekroczył przykazania ojcowskiego, ten nie dał mu nigdy koźlęcia, żeby mógł zabawić się ze swoimi przyjaciółmi. I starszy brat bardzo szybko dokonuje porównania między postawą swoją, a postawą młodszego brata, między nagrodą, jaką jeden i drugi otrzymał. Z jednej strony mamy posłuszeństwo i jednocześnie nigdy żadnego koźlęcia, a z drugiej strony marnotrawny syn, roztrwoniony majątek i zapłata w postaci uczty. Starszy syn mówi tak, tyle lat ci służę, możemy zostawić ten fragment, tyle lat ci służę, mówi z wyrzutem do ojca, służę jak niewolnik. Wypowiadając te słowa, myślę, że on definiuje swoją postawę wobec swojego taty. Jego relacja, zresztą tu chciałbym zwrócić uwagę na to, bo to mnie też zaciekawiło, że czytając tę przypowieść, ani razu nie znajdziemy, żeby starszy syn mówił do swojego, zwracał się do swojego ojca, tato, ojcze. Natomiast jeżeli prześledzilibyśmy ten fragment, to młodszy mówi aż pięciokrotnie. Ojcze, zgrzeszyłem, ojcze, nie jestem nazywać się twoim synem, ojcze, wybacz. I myślę, że ta relacja starszego brata jest relacją, jaką ma sługa, a raczej niewolnik, powiedziałbym, a nie relacją, jaką winien mieć syn z ojcem. Czym innym jest być niewolnikiem, a czym innym jest być synem? Starszy brat czuł się kimś, kto służy, ale nie czuł się właśnie synem. Myślę, że czuł się niewolnikiem. Tak jakby oczekiwał, że za swoje posłuszeństwo będzie miał udział w dobrach ojca. Czy może nie, źle powiedziałem, nie, że będzie miał udział w dobrach ojca, tylko że ojciec zapłaci mu tym koźlęciem za jego służbę. Pytanie więc nasuwa się takie, no na czym polega przejście przez ten etap sługi? Uczymy się robić to, czego Bóg od nas oczekuje i myślę, że nie zawsze jest to kierowane tą relacją przyjaźni. Czasem jest to po prostu kwestia naszej decyzji, woli. W pierwszym Samuela czytamy w 15 wersecie, w 22 rozdziale, czytamy takie słowo, że posłuszeństwo jest cenniejsze niż ofiara. Tak? Ten fragment więc mówi mi, że Bóg ceni sobie moje posłuszeństwo. Ale ja zadaję sobie pytanie, czy w takim razie mam być posłuszny Bogu tylko dlatego, że On sobie to ceni, czy jest coś więcej? Może pomyślicie, że to takie śmiałe pytanie. No to idźmy dalej. To poproszę cię, Dorcia, teraz, żebyś wyświetliła pierwszy list do Koryntian. I to będzie 6 rozdział, 19 i 20 werset. I przypatrzmy się temu fragmentowi. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie już do siebie samych? Mocne stwierdzenie. Jestem świątynią, czyli w momencie, kiedy decyduję się na drogę z Bogiem, kiedy podporządkowuję mu stopniowo w procesie uczenia się, służenia, swoje pragnienia, swoje serce, następuje zmiana reguł gry. Bo zaczynam być świątynią Ducha Świętego. I żeby to wszystko dobrze działało, to chcę mu być posłuszny. bo inaczej robi się właśnie taki wewnętrzny zgrzyt, czyli jestem jego świątynią, a nie słucham tego, co mówi do mnie. Nie żyję zgodnie tym, co Bóg chce ode mnie, ale nazywam siebie jego przyjacielem. Więc albo idę za tym, co Bóg mówi do mnie, albo jeśli nie słucham, to nie jestem ani sługą, ani przyjacielem, a może takim zbuntowanym po prostu nastolatkiem, który robi to, co chce, bo wydaje mu się, że może. I potem bywa tak, że dziwimy się, czemu ja się ze sobą zmagam, czemu ciągle sobie nie radzę, czemu jest tyle zamieszania w moim życiu. Wystarczy wrócić do początku, pokutować. Bycie posłusznym to czasami zasada mniej znaczy więcej, czyli robię dokładnie to, co Bóg ode mnie chce. Nie biorę rzeczy na wyrost, nie noszę ciężarów, których nie jestem w stanie udźwignąć. Zostawiam je Bogu, On się tym zatroszczy, On to rozwiąże. Bóg nie zaraził się koronawirusem, Bóg ma się dobrze, nic nie wymyka się spod Jego kontroli. Amen. Dzisiaj chcę zadać sobie i wam takie pytanie, w jakim miejscu jestem? Czy jestem na etapie początkowego sługi i rozmowy kwalifikacyjnej? Czy zatrzymałeś się w miejscu niewolnika, oczekującego zapłaty jak starszy syn? Czy jesteś sługą, a może jesteś już przyjacielem? I co ważne, niech nas to nie oskarża, bo nie chodzi o to, żebyśmy się czuli lepiej lub gorzej, ale żebyśmy zdiagnozowali, w jakim miejscu jestem i dokąd podążam. Uczenie się jest bardzo dobre. To, że zaczynasz, jest jak najbardziej okej. Ważne jest, żeby mieć relację z Bogiem, uczyć się Go słuchać, poznawać Jego głos, mieć dla Niego czas. I nawet jeżeli na początku tej drogi, tego procesu naszym celem będzie posłuszeństwo, to i tak wyjdzie ci na dobre. Po jakimś czasie okaże się to czymś naturalnym, że robisz to, co Bóg od ciebie oczekuje. I jeżeli się nie zatrzymasz, jak ten starszy brat, to nawet się nie spostrzeżesz, jak zobaczysz, że jesteś w miejscu, w którym nie potrzebujesz zachęty do tego, żeby z Nim przebywać, bo naprawdę będzie ci zależało na tej relacji z Nim, bo jesteś Jego przyjacielem. I nie pracujesz wtedy dla Niego, ale z Nim. Myślę, że to taka subtelna, ale taka istotna różnica. Wiecie, myślę sobie, że przyjaźń ma swoją cenę. Jest czynna w działaniu, jest czynna w miłości, jest czynna w służbie. I nie mówię już tu o takim mocnym kalibrze słowa, jak ten fragment, którym rozpoczynaliśmy. Tam wcześniej jest napisana: większej miłości nie ma nikt nad tym, jak ty, kto życie kładzie swoje za przyjaciół. Ale przyjaźń jest czynna w służbie. Jest czynna w miłości. I podsumowując to rozważanie, myślę sobie, że prawdziwa wolność jest rezultatem miłości. Miłości, która jest pełna poświęcenia w służbie. Ale zapamiętaj, że nie pracujesz dla Niego, tylko pracujesz z Nim. Niejako zostałeś uwolniony do służby, a im bardziej Jezus staje się Panem twojego i mojego życia, tym bardziej stajesz się wolny. A tam, gdzie więcej miłości, jest więcej zaufania, a tam, gdzie więcej zaufania, jest więcej wolności. I takim króciutkim rozważaniem, pastorze, chcę nas dzisiaj zostawić. Mam nadzieję, że to będzie króciutka inspiracja dla was. Ja nad tym nie zastanawiałem się, choć tyle lat już chodzę z Panem i fascynuje mnie to, że za każdym razem, kiedy sięgam po jakiś fragment, to wciąż na nowo odkrywam te pokłady, skarby Bożego Słowa. To jest fascynujące, być sługą, przyjacielem i pracować nie dla Niego, ale z Nim. Kiedy się nawróciłem, to sobie pomyślałem, Panie Boże, zrobiłeś dobry deal. To ja teraz będę robił wszystko, żeby Ci pokazać, że to nie była głupia decyzja z Twojej strony. Idę z Panem 20 parę lat i chcę nazywać się Jego przyjacielem, chociaż cały czas jestem w procesie. Bogu niech będzie chwała. Amen.